środku dnia.
W środku tego dnia, czyli 27 grudnia, no nie sposób nie rozmawiać o powstaniu wielkopolskim, tym bardziej, że to idea wciąż żywa w naszych sercach i chyba wiele osób robi wszystko, żeby jak najdłużej żywą była. W studio witam bardzo serdecznie pana Stefana Ogorzałka, zastępcę dyrektora do spraw budowy nowego muzeum w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dodam oczywiście nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego, które to muzeum jest oddziałem muzeum, które pan reprezentuje. Panie dyrektorze, chcę pana zapytać, od kiedy właściwie istnieje w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości taka funkcja jak dyrektor do spraw budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego?
De facto od ubiegłego roku. To jest, chociaż zakres obowiązków tej funkcji wcześniej też musiał znaleźć się w naszej instytucji, bo inwestycja jest przygotowywana co najmniej od 2018 roku, kiedy to została podjęta decyzja o lokalizacji tego muzeum i rozpoczęły się prace projektowe.
Czyli od 5 lat już tak bardzo poważnie się o tym myśli, działa i mówi, żeby to muzeum powstało.
Tak jest.
A proszę powiedzieć, czym właściwie dyrektor do spraw nowego muzeum, budowy nowego muzeum się zajmuje tak na co dzień?
No, ostatni rok to taki bardzo intensywny czas, który został zwieńczony tym, że 19 grudnia podpisaliśmy umowę na budowę tego muzeum. Jak wiemy, dysponujemy środkami publicznymi na tą inwestycję. Jest to wydatkowanie takich środków wiąże się z szeregiem obwarowań prawnych, w tym no, głównie ustawą Prawo Zamówień Publicznych, ale też innymi regulacjami. Wykonawca wybierany jest w trybie przetargu. Taki przetarg należy odpowiednio przygotować. Potem no już o całym tym trybie nie będę opowiadał. W każdym razie dużo pracy przygotowującej do momentu, kiedy najpierw można było ogłosić przetarg na generalnego wykonawcę, ostatecznie go wybrać. W tym samym czasie również były prowadzone intensywne działania związane z wyborem projektanta wystawy stałej, czyli serca przyszłego muzeum.
Zanim wejdziemy w szczegóły tworzącej się placówki, której budowa lada dzień podobno ma ruszyć, bo tak zapowiadane było 19 grudnia, zapytam jeszcze pana, jak pan by uzasadnił i wytłumaczył najprościej, najkrócej, dlaczego potrzebna jest nowa siedziba Muzeum Powstania Wielkopolskiego?
My od 2018 roku, zabiegając o to, żeby tą inwestycję doprowadzić do momentu, w którym jesteśmy i teraz ostatecznie ją realizować, jesteśmy przekonani o tym, że powstanie wielkopolskie, wydarzenia sprzed już 105 lat, wtedy przed 100 lat, to wyjątkowe wydarzenie w historii Polski, zwycięskie powstanie, największe zwycięskie powstanie w historii Polski. Jesteśmy przekonani, nie tylko my, ale osoby, z którymi współpracujemy, z którymi się konsultowaliśmy, środowisko, myślę, naukowe, społeczność wielkopolska uważa, że to jest historia, która zasługuje na muzeum o znaczeniu narodowym. Obecnie nasze Muzeum Powstania Wielkopolskiego mieści się w zabytkowym, bardzo dobrze położonym odwachu, co ma swoje atuty, ale przestrzeń tego budynku to jedynie 340 metrów na wystawę stałą. Uważamy, że tą historię można opowiedzieć ze znacznie większym rozmachem. Na wystawie stałej znacznie większej, tak jak powiedziałem. No i oprócz tego w takim muzeum nowym będą wszystkie te funkcje muzealne, których obecnie w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości nie ma, jak pracownie konserwatorskie, magazyny na eksponaty, które zbieramy, które przecież główną funkcją muzeum jest to, żeby też dbać o to, co posiadamy, nie tylko pokazywać, ale dbać o te eksponaty. Oprócz tego funkcja naukowa czy edukacyjna, bardzo ważne komponenty nowoczesnego muzeum w dzisiejszych czasach.
Proszę pana, niech pan może powtórzy, ile metrów na prezentację ekspozycji obecnie macie w odwachu?
340 metrów kwadratowych.
340 metrów, a proszę Państwa, 19 grudnia mogliśmy usłyszeć, że w tym nowym będzie ponad 3000 metrów kwadratowych na ekspozycję stałą przeznaczonych, czyli no prawie dziesięciokrotnie więcej.
Tak, potwierdzam, że tak będzie. Natomiast o całej tej wystawie myślimy, że to będzie historia opowiedziana w szerszym kontekście. To znaczy zaczniemy od okresu, w którym Polska traci niepodległość. Poznań staje się częścią wtedy Prus. Więc opowiadamy całą drogę Wielkopolan, wyjątkową drogę Wielkopolan do niepodległości, gdzie takim pewnie wszystkim Państwu znanym hasłem jest praca organiczna i gdzie to będzie pokazane. Potem doświadczenia I wojny światowej, bardzo myślę dające duże możliwości pokazania ciekawego kontekstu udziału Wielkopolan w tej wojnie. Co prawda działania wojenne w większości nie toczą się na terenie Wielkopolski, ale wielu mężczyzn Wielkopolski jednak jest na froncie. Tam zdobywa doświadczenia, też ginie, więc to jest też doświadczenie tutaj rodzin wielkopolskich. No i najważniejszy wątek to samo powstanie od przyjazdu Paderewskiego aż do Trewiru. Cała dyplomacja, potem też zdobycze tego powstania, to, że Poznań, kolebka, czy Wielkopolska, kolebka państwa polskiego jest w granicach odrodzonej Rzeczypospolitej. I to, jak Poznań aspiruje do tego, żeby, czy Wielkopolska, żeby być ważnym regionem w tym odrodzonym kraju. Jeszcze wcześniej, cofając się krok, udział Wielkopolan w odzyskiwaniu, czy ustalaniu granic na wschodzie, czy udział w powstaniach śląskich. No i ostatecznie też chcemy pokazać, jak w Wielkopolsce, czy w Polsce pamięta się o powstaniu. To będzie taki moduł zamykający, troszeczkę inny niż pozostałe.
Mhm. Ja bym chciał, żebyśmy w naszej rozmowie tej teraz toczącej się, powiedzieli też o tym, co mieszkańcy Wielkopolski, być może potomkowie powstańców wielkopolskich, mogą zrobić, żeby to muzeum wzbogacić o to, co być może mają w swoich domach. Na jakich zasadach to mogą zrobić? Czy już to mogą robić? Czy mogą już w tej chwili do was, z wami się kontaktować i na przykład proponować jakieś eksponaty? Ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze chciałbym pana zapytać w ogóle, bo nie każdy to śledzi, nie każdy wie. Dzisiaj szczególna okazja, żeby o tym powiedzieć. A więc, panie dyrektorze, gdzie będzie zlokalizowane nowo powstające Muzeum Powstania Wielkopolskiego? Jaki to będzie duży obiekt?
Lokalizacja to centrum Poznania, nieopodal wzgórza Świętego Wojciecha, cmentarza Zasłużonych Wielkopolan. Oficjalny adres na ten moment to jest Północna 9. To też są okolice Starej Rzeźni czy dworca Poznań Garbary. Projektowane, czy właściwie budowane, już mogę mówić, muzeum, bo tak jak powiedzieliśmy, umowa na budowę tego muzeum została podpisana. To będzie duży obiekt w skali Wielkopolski. Myślę, że jest to, o ile nie największa, to jedna z największych inwestycji kulturalnych po 1989 roku.
Aż tak.
Tak. Wystawa, jak wspomnieliśmy, czy przestrzenie wystawowe, bo to nie tylko wystawa stała, ale też sale wystaw czasowych, to ponad 3000 metrów. Oprócz tego znajdą tam się inne funkcje, o których wspomniałem. Budynek przeznaczony na edukację z salą audytoryjną, biblioteka, czytelnia, sale edukacyjne, magazyny, duża część, nowoczesne pracownie konserwatorskie. To wszystko sprawia, że tam jest ponad 13 tysięcy metrów kwadratowych takich powierzchni użytkowych, czy przeznaczonych właśnie pod takie funkcje stricte muzealne. Więc duży obiekt, myślę, że w dziesiątce, nie chcę się pomylić, ale można tak, żeby sobie uzmysłowić, w dziesiątce największych muzeów w Polsce.
I na ten moment mówi się, że to będzie kosztowało 256 milionów złotych. Źródła finansowania?
256 milionów złotych to koszt samych robót budowlanych. Trzeba pamiętać, że jeszcze jest do wybudowania, można powiedzieć, w dużej mierze wystawa stała. Łącznie to prawie 370 milionów, a źródła finansowania są następujące. marszałek województwa wielkopolskiego, czy właściwie samorząd województwa wielkopolskiego zabezpieczył całkowitą kwotę inwestycji, natomiast w maju została podpisana umowa z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w której to ministerstwo stało się współorganizatorem naszego muzeum i czytamy w tej umowie, że 60% środków na tą inwestycję będzie pochodziło właśnie z ministerstwa. Więc żeby to uporządkować, to należy przyjąć, że 60% z tych 370 milionów to są koszty finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 40% to koszty finansowane przez samorząd województwa wielkopolskiego. Nie należy też zapominać o wkładzie własnym, który pozwolił uruchomić tą inwestycję pochodzącym z środków miasta Poznania, bo to 5 milionów złotych, a do tego jeszcze grunty, które zostały przekazane pod budowę tego obiektu.
Zaraz jeszcze powiemy o tym, komu samorząd powierzył, oczywiście w wyniku przetargu, wykonanie tej mega dużej inwestycji, a tymczasem zadzwonił nasz pierwszy słuchacz 618-654-654, numer do studia. Odbieram telefon. Czy dzwoni ktoś, komu powstanie tak. Wielkopolskie jest bliskie?
Dzień dobry Państwu. Bardzo jestem wdzięczny panu dyrektorowi, że określił powstanie wielkopolskie jako największe powstanie Polaków. Lecz chciałbym podkreślić jednocześnie, że często słyszy się błędne opinie wielu ludzi, którzy twierdzą, że to jest jedyne zwycięskie powstanie. Otóż Wikipedia podaje, że było zwycięskich powstań Polaków 5. I proszę zapytać Ślązaków, czy ich trzecie powstanie było klęską. Zakończyło się to oczywiście retorycznie. Zakończyło się przyłączeniem wprawdzie tylko części Górnego Śląska, wschodniej części Górnego Śląska do Polski, ale jednak było zwycięskie. Także pojęcie, że powstanie wielkopolskie jest jedynym zwycięskim powstaniem, jest błędne i chciałbym to sprostować. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu bardzo.
Specjalnie nie użyłem słowa, że to jest jedyne zwycięskie, bo nawet na naszej wystawie opowiadamy właśnie historię co najmniej dwóch, które można uznać za zwycięskie. Pierwsze to pierwsze powstanie wielkopolskie z 1806 roku i w naszym module właśnie dotyczącym tej genezy, jak Wielkopolanie dochodzili do odzyskania niepodległości już w 1918-19 roku. Wspominamy całkiem sporym panelem, tak to nazwę może technicznie, o tym wydarzeniu. No i nie zapominamy o tym, że Wielkopolanie brali także, angażowali się także w sprawy powstań śląskich, o którym wspominał pan, więc na pewno w taki sposób zostanie to pokazane i my w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości bardzo pilnujemy, żeby w swoich wypowiedziach nie podkreślać, że jest to jedyne zwycięskie powstanie, bo tak rzeczywiście nie było, ale z całą pewnością było to największe zwycięskie powstanie.
Panie dyrektorze, nową siedzibę Muzeum Powstania Wielkopolskiego w centrum Poznania budować będzie firma ze Strzelec Opolskich. Firma nazywa się Adamiec lub Adamic, nie wiem jak to czytać.
Adamiec.
Adamiec. I mam pytanie, wiem co oni jeszcze będą robili, ale ufacie temu wykonawcy?
Rozpocząłem dzisiejszą, jak pan mnie zapytał, co robiliśmy przez ostatni rok, to przez ostatni rok staraliśmy się w taki sposób określić warunki udziału w przetargu, żeby zapewnić sobie udział profesjonalnego wykonawcy tej inwestycji. To było dla nas niezwykle ważne. Wiemy, że takie inwestycje wiążą się z tym, że na pewno jakieś zmiany czy niespodzianki się pojawią, bo no inwestycja bez niespodzianek, ja sobie nie przypominam, żeby taka się realizowała. Natomiast
czyli niespodzianki są wkalkulowane.
Wkalkulowane. Natomiast no, chcieliśmy, żeby po drugiej stronie był partner, który podejdzie do takich rzeczy profesjonalnie i z należytym doświadczeniem. Dlatego też specyfikując te warunki udziału, chcieliśmy, żeby firma wykazywała się a szczególnie personel, który będzie skierowany do realizacji tej inwestycji, wykazywał się odpowiednim doświadczeniem. I oferta Adamco oczywiście była weryfikowana pod tym względem. Mogę powiedzieć, że wszystkie warunki formalne, które tam postawiliśmy, zostały spełnione. Wiemy z konferencji prasowej związanej z podpisaniem umowy, że firma w Polsce realizuje obecnie wiele inwestycji. Z drugiej strony mamy też zapewnienia i też to weryfikowaliśmy, że dla tej naszej konkretnej inwestycji ten zespół zarządzający tą budową po stronie generalnego wykonawcy będzie dedykowany. To dla nas bardzo ważne. Więc z jednej strony cieszymy się, że ta firma podejmuje się wyzwań na tym rynku, powiedzmy, inwestycji kulturalnych, a z drugiej strony bierzemy za dobrą monetę to, że te deklaracje o tym, że ten zespół dla naszej inwestycji jest dedykowany i nie będzie w większym stopniu zajmował się innymi działaniami, które ta firma realizuje w Polsce, a zaczyna realizować naprawdę duże projekty.
Tak, na przykład tutaj wymienia się Muzeum Getta Warszawskiego w Warszawie, no i salę kongresową w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oczywiście. Czyli no, sztandarowe właściwie projekty, które, no, jeżeli się udadzą, to na pewno przysporzą tej firmie, oby również nasze poznańskie muzeum też przysporzyło tej firmie sławy. Tego życzymy sobie, ale no i też im, jak już się podjęli, niech robią. I odbieram kolejny telefon. Dzień dobry, halo.
Dzień dobry. Ja tak chciałbym ogólnie o powstaniach, no o tym naszym oczywiście też. Nie wiem, czy to są pewne moje propozycje do tego, aby to wszystko wyglądało lepiej, ale czy można będzie się gdzieś nad nimi pochylić, no bo przecież tutaj wspomniane powstanie w getcie warszawskim, jakby co roku jest jakoś widziane, prawda, tymi żonkilami w klapach u polityków, u różnych tak zwanych, powiedzmy, celebrytów. Dużo ludzi jakby wchodzi w ten nurt tego uwidocznienia, tego powstania. Ja dzisiaj od samego rana, jeżdżąc tutaj sobie po Wielkopolsce, słuchałem na początku, może to nieładnie, ale no, konkurencyjnej stacji, w której o dziwo dużo się o tym mówiło. To taka żółto-niebieska stacja z Krakowa. Mówiono dużo o naszym powstaniu. Jakby taka jaskółka, powiedzmy, prawda? No bo jak sami widzimy, że nasze miasto jak gdyby robi dużo. Znaczy, no teraz się właśnie zastanawiam, czy nasze władze miasta robią dużo w tym kierunku, żeby było o tym bardzo głośno. To, co dzisiaj się będzie odbywało i przy pomniku, to, co będzie się zaraz odbywało na rynku, no to oczywiście super, gratulacje, ale jadąc dzisiaj ulicą Bukowską, tą od lotniska w stronę Poznania, nawet pół flagi nie widziałem. Raptem autobusy miały po jednej fladze zaczepione w narożniku. A myślę, że właśnie w ten sposób, a szczególnie na tej ulicy, która właśnie idzie od lotniska, tak, na tej ulicy, która jest, myślę, że okolice dworca, targów, powinny, że tak powiem, huczeć o tym pod względem jakichś flag, tak, jakichś, nie wiem, może billboardów, plakatów, które by głośno o tym mówiły. No bo przylatując do Poznania, wsiadając, powiedzmy sobie, w autobus albo w jakąś taksówkę, jadąc do centrum, chyba każdy by się z tych gości zastanowił, dlaczego, zacząłby szukać w internecie, co to, z jakiej okazji pytać, może panów taksówkarzy, choć może nie wszyscy panowie taksówkarze to w ogóle wiedzą, co to za miasto, no bo większość nie Polacy, ale no myślę, że w tym kierunku trzeba by też iść i no promować, no bo to chyba na tym najbardziej polega, tak, żeby wypromować jakby to święto, choć sam nie powinno być promowane, bo my jako Polacy powinniśmy wiedzieć o tym, no ale dla tych przyjezdnych, wiadomo, nie wszyscy wiedzą, no chyba w Polsce nie wszyscy wiedzą. A jeśli chodzi o powstania, to tak myślę, że chyba każde powstanie, które się odbyło, czy te, co zakończyło się powodzeniem. Znaczy ja uważam, że wszystkie zakończyły się powodzeniem, bo wszystkie doprowadziły do tej sytuacji, w której obecnie jesteśmy, czyli do wolnej Polski, prawda? Siłą rzeczy. Czy się udały wcześniej, czy nie, to gdzieś w ludziach kiełkowało to, że trzeba z każdym jakby okupantem, najeźdźcą zawalczyć o tą Polskę. No i w koniec końców się udało, prawda? Także myślę, że każdy zryw pod tytułem powstanie był zwycięstwem tego narodu nad wszystkimi nad wszystkimi okupantami, a ze strony tutaj tak jeszcze sobie pomyślałem, że wiele firm zagranicznych, polskich, w tym Poznaniu tutaj ma swoje przedstawicielstwa. Gdzieś tam się zawsze z miastem układają do prawie różnych imprez. To, że Lech Poznań jest jakby chyba najbardziej widoczny i najbardziej takim widocznym orędownikiem tego powstania, no to nie trzeba mówić, ale jest wiele innych firm, które myślę, że też powinny, dokładnie powinny, wiadomo, że do niczego nie można nikogo, przepraszam, przymusić, ale myślę, że rozmowa na jakichś tam szczeblach właśnie prezesów, którzy mimo wszystko gdzieś tam się z władzami miasta spotykają, no i pana, który jest w studiu, tak, z władzami miasta, trzeba już dać kuć pod żebro i żeby to jednak no było widoczne, bo naprawdę te dzisiejsze ulice, te, o których choćby mówię, prawda, takie te najważniejsze, gdzie jest największy ruch, gdzie najwięcej tych ludzi i nie tylko z Poznania przepływa tutaj przez nasze miasto, jakby nie mówiło nic po prostu. Bardziej jeszcze mówią o jarmarkach, które się odbyły na Placu Wolności, tudzież na targach, niż o tym, no, co dzisiaj świętujemy.
Dziękuję panu bardzo, panie Marcinie, za ten głos pełen troski o wizerunek powstania i jego postrzeganie. Rozumiem, że panie dyrektorze, pana nie trzeba kłuć, żeby tam pan coś więcej robił na ten cel. Pan ma swoje zadanie, swoją misję do wykonania, a tą misją jest, jak czytamy, stworzenie nowoczesnej, atrakcyjnej formie i treści narracyjnej wystawy. No i tutaj to ma być tym taką esencją nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Proszę pana, jak rozumiecie to słowo nowoczesno, że to ma być nowoczesna w formie opowieść o Powstaniu Wielkopolskim? Zaraz oddam głos kolejnemu słuchaczowi, który czeka, ale dajmy tutaj jeszcze panu dyrektorowi się wypowiedzieć.
To słowo nowoczesna przy wystawie pojawia się dlatego, że jeszcze myślę, wśród wielu osób, chociaż już teraz obecnie mniej, muzeum no, kojarzy się z takim obrazem, gdzie ubierało się kapcie, chodziło się od gabloty do gabloty i oglądało się eksponaty podpisane sygnaturą i
jeszcze
krótkim podpisem.
Nie dotykać, nie chuchać.
Tak. Natomiast my, myśląc o tej wystawie i przygotowując się przez ten cały czas, o którym wspomniałem, co najmniej od 2018 roku odwiedziliśmy co najmniej kilkanaście innych wystaw czasowych, które powstały w tym okresie albo nieco wcześniej, i chcieliśmy poznać dobre i złe praktyki takich miejsc. I myśląc o nowoczesnej wystawie, wcale nie myślimy o tym, że ona musi kipić od multimediów, bo to jest zaraz drugie, jak ktoś powie nowoczesna, to myśli, że tam będą
tak,
same multimedia. Natomiast my chcemy złapać pewien balans. Mamy świadomość tego, że mamy wyjątkowe skarby dotyczące Powstania Wielkopolskiego. W ostatnim roku bardzo, bardzo intensywne działania w kierunku tego, żeby jeszcze tą kolekcję wzbogacać. Pozyskane pamiątki po powstańcach, których każdy, kto coś wie o Powstaniu Wielkopolskim, kojarzy. No, po Ignacym Paderewskim choćby, ale też o dowódcy pierwszym Powstania Taczaku, czy o lekarzu Powstania Wielkopolskiego Wierzejewskim, czy pamiątki związane z doborem Muśnickim. Wiemy, że to wszystko będzie miało taką wagę, powiedzmy, czegoś w rodzaju sakrum. Taki eksponat, taka autentyczna pamiątka. I chcemy, żeby dla niej znalazło się godne miejsce, ale żeby przy tym godnym miejscu powstawała w tym nowoczesnym muzeum, jak mówimy, opowieść, narracja, która oglądającemu ten eksponat no, poszerzy kontekst tego wszystkiego. On, patrząc na ten eksponat, dotykając, tak jak powiedziałem, pewnego rodzaju, w sensie historycznym, świętości, pozna historię, przeżywając wyjątkowe emocje związane z czymś no, autentycznym. Więc w tym widzimy tą nowoczesność. Tą nowoczesność. Na pewno znajdą się tam multimedia, bo one w sensie takiego warsztatu muzealnego dają bardzo duże pole do tego, żeby w takim muzeum kompleksowo przedstawiać historię. To znaczy one poszerzają pewnie tą całą rzeczywistość, którą możemy odebrać i dla osób zainteresowanych są historią, są wyjątkowym miejscem, gdzie one mogą coraz głębiej kopać i znajdować informacje, których szukają. Natomiast ta pierwsza warstwa, taka powiedzmy ścieżka główna, którą musimy zobaczyć, no musi być taka skomponowana w taki sposób, żeby wychodząc z tego muzeum, przynajmniej takie mamy aspiracje, tą historię w taki sposób, jak my sobie ją wyobraziliśmy, jeszcze raz przypomnę, od czasów, kiedy wolność została stracona i od początku właściwie czyniono zabiegi, żeby tą wolność odzyskiwać, aż do samego powstania i potem jakby efektów tego powstania, żeby ten, kto odwiedzi tą wystawę, to tą historię w tej pierwszej warstwie poznał. Więc w tym widzimy, ta nowoczesność jest pewnego rodzaju też wyzwaniem dla nas. Czyli to nie jest kwestia użycia najnowszych technologii, tylko opowiedzenia tego w sposób taki, który spełni te cele, które stawiamy przed tą wystawą, którą projektujemy obecnie, do której kolekcję cały czas kompletujemy.
Czyli nic nie będzie na siłę, nie będzie nic na tyle. Wszystko, co będzie uzasadnione jakby treścią opowiadaną, a nie będziecie na siłę chcieli być nowoczesnymi po to tylko, żeby
mieć efekt wow. To tak, nie o to tak, chodzi. Tak, tak. Chociaż na pewno takie elementy są ważne. Jak widzimy choćby z Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie ten samolot, który tam wisi, no każdy o nim pamięta. Jak ktoś pojedzie do Muzeum II Wojny Światowej, to na pewno ten efekt wow scenograficzny tej ulicy zniszczonej też zapamięta. I w jakiś sposób kojarzy to z tą historią. Więc takie wyróżniki są potrzebne na wystawie, żeby w jakiś sposób zbudować relację widza z tą wystawą. Natomiast no, historię chcemy opowiadać autentyczną historię, a nie tylko wyprodukowaną na potrzeby budynku.
Mamy telefon, państwo dzwonią, bardzo się z tego cieszymy. Powodu, no i oddaję głos panu Mikołajowi, który długo, długo już czeka. Oddaję panu głos.
Dzień dobry, witam panów.
Dzień dobry.
No, ja bardzo się cieszę, że w końcu to muzeum powstanie. Nawet, bo słyszałem, tak, szacowany koszt jest 256 milionów złotych. Nawet jeżeli to będzie kosztować 400, to i tak myślę, że bardzo warto, bo wydaje mi się, że za dużo gloryfikujemy, że tak powiem, katastrof, niepowodzeń. Natomiast no, powstanie wielkopolskie było takim zapomnianym powstaniem, pomijanym. Z tego też się bardzo cieszę, że gdzieś tam te działania wokół tego powstania też miałem okazję jakby uczestniczyć w nich oddolnie, bo przecież jako kibice Lecha jeździliśmy, nadal jeździmy, ja już tego nie robię, ale robią to młodsi koledzy, jeździliśmy na groby powstańców, zapaliliśmy znicze, czyściliśmy je, zbieraliśmy i zbieramy nadal pieniądze na renowację tych mogił. Wywieszaliśmy 11 lat temu banery w miastach wielkopolskich po to, żeby tylko ludziom przypominać o tym, jak było ważne to powstanie, bo przecież ci sami żołnierze również walczyli z bolszewikami w bitwie warszawskiej. Walczyli na froncie białoruskim, bodajże pod Lwowem, z tego co pamiętam. No i też bardzo się cieszę, że w końcu jest to jakby na Narodowy Dzień, bo 5 lat temu na setną rocznicę wybuchu powstania zostało to ogłoszone. A do tej pory było, a do tego momentu gdzieś tam to było, powiedzmy, pomijane i w świadomości, powiedzmy, i społecznej, i takiej ogólnej, medialnej. Natomiast moim zdaniem rzeczywiście to muzeum jest bardzo potrzebne. No i wierzę, że szybko powstanie oraz to, że będzie przyciągać jakby swoją ekspozycją, swoją atrakcyjnością wielu turystów.
Dziękuję panu bardzo. 2026, tak się mówi, że to ma być moment otwarcia tego nowego muzeum.
Tak, tak planujemy. Na razie jesteśmy w harmonogramie, bo gwarantuje to właśnie fakt, że podpisaliśmy umowę na generalne wykonawstwo pod koniec 2023 roku i tak to było zaplanowane. No i teraz przed nami droga, o której już mówiłem, pełna pewnie wyzwań. Mamy nadzieję, że dobrze się do tego przez te 5 lat przygotowaliśmy.
A tu pana zapytam, panie dyrektorze, bo niedawno, no w grudniu mieliśmy koncert zainicjowany przez marszałka województwa, koncert, no, który miał wesprzeć oczywiście tę budowę. Na ile potrzebne wam będą właśnie jeszcze takie gesty pomocy od zwykłych Wielkopolan, od zwykłych ludzi?
No one są dla nas bardzo ważne też dlatego, że Wielkopolska droga do niepodległości no, cechowała się tym, że to był wysiłek wspólny, tak? I my wiemy i wierzymy w to, że jeśli też budowa tego nowego muzeum będzie wysiłkiem wspólnym, to to będzie wyjątkowe muzeum. To nie będzie historia powstania, które odbyło się w Poznaniu, to będzie historia opowiadana tak jak ona się działa, to znaczy, że powstanie wybuchło w Poznaniu, ale po kilku dniach ono przyniosło się, czy właściwie wybuchało równolegle w całej Wielkopolsce i też na granicach Wielkopolski i innych regionów, które tutaj z nami graniczą. Więc to był wysiłek całej ludności. I teraz też marzymy o tym, żeby to zaangażowanie w ten projekt było, można powiedzieć takim staropolskim słowem, pospolite. Tak jak pospolite ruszenie, powszechne, tak? To, co zrobił pan marszałek, ten koncert, myślę, że to jest... Ja byłem na tym koncercie i też wielu moich znajomych było i deklarowało w swoich mediach społecznościowych, że wspierają powstanie wielkopolskie. To było dla mnie bardzo ważne, też będąc na tym koncercie i widząc takie światełka tam się pojawiły, jak to na koncertach LED-owe, bardzo imponujące, było chyba kilka tysięcy, ile nie 10 tysięcy ludzi na tym koncercie i kiedy mówiono o tym, że to muzeum powstanie, że za chwilę podpiszemy umowę, to dla mnie, jako dla osoby, która no, z tym projektem jest związana pod względem zawodowym, to było niesamowicie motywujące, że tylu ludzi żywiołowo reagowało. Na taki temat wydawałoby się troszeczkę, można by powiedzieć, nie wiem, jakiego określenia użyć, ale no, niecodzienny, można powiedzieć, tak, że wydaje się, że ludzie na co dzień historią nie żyją, że to są sprawy któregoś tam rzędu, jeśli chodzi o wagę. A widać, że ta sprawa w Wielkopolanach żyje, my się z tego cieszymy i to zaangażowanie no, może objawiać się w taki sposób, tutaj jeszcze odpowiadając wreszcie na pana pytanie nieco przy tym długim wstępie, to my jesteśmy na etapie projektowania tej wystawy. Za chwilę będziemy zamykać z projektantem sprawę doboru eksponatów na tą wystawę. I my ale z drugiej strony cały czas prowadzimy akcje zbiórki pamiątek po tym powstaniu. I to nie tylko są sprawy związane z czynem zbrojnym, który trwał tutaj u nas kilkadziesiąt dni, czyli jakieś karabiny, nie wiem, naboje, elementy umundurowania. My opowiadamy historię tego czasu, są to wydarzenia związane z dyplomacją, no to pewnie o to trochę trudniej wśród mieszkańców, ale też czas, jak rodziny przeżywały to, że ich synowie najczęściej brali udział w tym powstaniu. Być może pamiątki związane po prostu z życiem codziennym, z okresu poprzedzającego wybuch powstania, I wojny światowej, tak? Jakieś może sprawy związane z trudami życia w okresie I wojny światowej. Czy z pamiątkami PWK-i, czy tutaj przywołam taki przykład używany przez mojego dyrektora. Być może ktoś ma karty do gry z tego okresu, które chciałby, żeby na naszej wystawie się pojawiły, na przykład w takim kontekście, żebyśmy zainscenizowali taką scenkę, w której po prostu powstańcy w czasie, kiedy nie toczą walk, grają tymi kartami, być może coś takiego. Oczywiście to jest tylko przykład i jakaś tam moja wolna wizja, jak ta wystawa może wystawać, więc chciałbym podkreślić, że to nie tylko pamiątki militarne. Szeroki kontekst tego okresu, dość szerokiego, który już zarysowałem.
Zaraz do tego wrócę jeszcze na chwileczkę. Oddaję głos dwojgu lub dwóm słuchaczom, słuchaczkom. Proszę bardzo, proszę o krótkie wypowiedzi, bo nas czas bardzo goni. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
No witam państwa serdecznie. Bardzo mi imponował ten pan, co dzwonił z lotniska, jechał i nie widział flagi żadnej tu i tak dalej. powiem panu tak krótko. U mnie na osiedlu Zmiałego, jak to się mówi, to moja flaga łopoczek jedynie tutaj na osiedlu, a nic nie widzę tutaj dookoła.
Mm-hmm. To świetnie, no, że pan wywiesił swoją flagę.
Ale ten
flagę.
Pan, co dzwonił do państwa, to jest super gość. Proszę go pozdrowić, no, jak słyszy mnie jeszcze, bo on doskonale mówi to, co jest tutaj.
Pewno słyszy, także na pewno no, bardzo, już odebrał pana pozdrowienie.
Wie pan, to ja pana bardzo słucham całe audycji, całe radio, cały czas, ale tu mi zaimponował ten gościu i popieram go jeszcze raz, jeszcze pozdrawiam go, że wszystko jest dobre, jak to, co on powiedział. No.
Dziękuję panu bardzo. Najważniejsze samemu wywiesić, a może pan, ktoś to, będzie brał przykład.
Nie ma, niech pan obejrzy się, obejrzy gdzie jest. Przepraszam, tak jest. Że taki mam głos, bo jestem zachrypnięty, ale nie ma flag na osiedlu nigdzie tu.
Dziękuję panu bardzo i oddaję głos kolejnemu słuchaczowi. Halo?
Dzień dobry panu. Wie pan, co odnośnie flag, bo też tutaj, tak jak poprzednicy mówią, w tym mieście dzisiaj brakuje flag, ale jedno pytanie do włodarzy miasta, bo przecież mamy urząd wojewódzki, mamy urząd marszałkowski. Czy w tym urzędzie są przez cały rok otwarte sklepiki z tak zwanymi pamiątkami, które by również wspierały fundusz rozwoju muzeum? Przepraszam bardzo, w wielu miastach za granicą, gdzie jestem, przy urzędach dużych znajduje się mały sklepik przy wejściu. Przecież my nie mamy ani na Alejach Marcinkowskiego, przynajmniej o tym nie wiem, czy przy placu tutaj również jest urząd prezydencki, powinien być mały sklepik, gdzie przez cały rok mogę kupić flagę powstania wielkopolskiego, różne drobiazgi, które by również, lub tak zwaną cegiełkę na budowę. Przepraszam bardzo, wróćmy znowu do pracy od podstaw. Tak? Wielkie hasła mówimy tutaj ten, ale ja nie znam, proszę mnie poprawić, mieszkam w tym Poznaniu 50 lat, jestem wnukiem powstańca, tylko nie widziałem żadnego sklepu, który przez cały rok by sprzedawał. Nie na zasadzie, że ja się zastanawiam, gdzie to mam kupić, tylko przepraszam, będąc mogę kupić przy okazji różne inne rzeczy związane z historią tego miasta. Tak, to jest taka akurat, myślę, że dodatek do tego, że szukamy tutaj różnych wsparć, tylko my narzekamy, że ludzie owszem, bo ja mam akurat w domu, nie mam powstańczy, bo nie wiedziałem, gdzie ją kupić. Mam od wielu lat biało-czerwoną flagę, ale miasto powinno to również promować, tak?
I dziękuję panu bardzo.
Jako do redaktorów bym proponował jedno. Przepraszam, od grudnia przypominamy o tym, że w mieście Poznaniu pod adresem X czy Y znajdują się tego typu sklepy, że jeżeli ktoś jest nowym obywatelem, chce sobie kupić, może tam trafić. I to powinno być parę razy dziennie w grudniu puszczana tego typu informacja. Tak? Przez tego typu też mówimy o promowaniu miasta i Wielkopolski, idei. A my nic nie robimy w tym względzie. Proszę wybaczyć. Takie jest moje odczucie.
Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Tak sobie pomyślałem, że może ktoś, jakiś biznesmen, zauważy interes w tym, że można na flagach powstańczych zarobić i może nie trzeba motywować do tego urzędników. Panie dyrektorze, ja jeszcze chciałem zapytać, jeżeli ktoś ma w domu jakąś cenną pamiątkę, którą uważa za cenną i będzie mu może boleśnie jakoś tak będzie mu trudno oddać to do muzeum. Jak możemy z tego pata wyjść? Mam coś cennego, chciałbym się podzielić, ale nie tak do końca, bo jednak to jest dla mnie ważne. Było w rodzinie zawsze skarbem.
No, różne są formuły takiej współpracy. Oczywiście można taką pamiątkę przekazać w formie darowizny, ale jeśli ktoś jest bardzo związany, czemu się nie dziwię, z taką pamiątką, to też możemy rozmawiać o formie użyczenia na pewien okres, który my sobie będziemy mogli z góry zaplanować jako obiekt do wykorzystania w danym okresie na wystawie stałej. Z drugiej strony jesteśmy pewnie też zainteresowani tym, żeby wiedzieć o takiej pamiątce, bo być może ona jako jej, można się będzie posłużyć jej wizerunkiem do zobrazowania pewnej historii, którą opowiadamy, niekoniecznie jako autentyczny obraz. Na przykład właśnie w tych wspomnianych multimediach być może tam tym wizerunkiem będzie można się podzielić. No żeby to zrobić, to najlepiej zgłosić się do Odwachu, czyli naszego oddziału obecnego Muzeum Powstania Wielkopolskiego i tam taką sprawę nam zasygnalizować. Można z taką pamiątką się pojawić i sprawę omówić, jak to wygląda. Jeszcze tylko chciałem się odnieść właśnie do tej sprawy nabywania flag powstańczych, bo my właśnie przez cały rok w naszym Muzeum Powstania Wielkopolskiego w centrum miasta, na Starym Rynku, takie flagi sprzedajemy, więc tam taką flagę można się zaopatrzyć, jeśli
Na okrągło przez cały rok?
Tak, Tak. Mhm. No czasem po prostu ich zabraknie, to wtedy domawiamy i jak asortyment zostanie uzupełniony, tak do tych...
Czyli to, proszę to, państwa, klasyczne tak. Najciemniej jest pod latarnią. Szukamy w różnych urzędach flag, a wystarczy pójść do muzeum po prostu, które ma eksponaty.
Staramy się, żeby na co dzień ta flaga tam była dostępna. Z tego co wiem, jest w dwóch rozmiarach nawet. Dzisiaj też będziemy rozdawać takie mini flagi dla dzieci papierowe. Mam nadzieję, że one się będą cieszyć powodzeniem, bo chciałbym też, korzystając z okazji, zaprosić do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniach, które dzisiaj organizuje nasze muzeum. A jeszcze przed tym zaprosić wszystkich na 16:40 pod pomnik powstańców, gdzie są to obchody centralne. A do tego czasu właściwie już przed Odwachem jest dostępna nasze grupy rekonstrukcyjne. Można tam zobaczyć samolot Fokker wypożyczony z Aeroklubu Poznańskiego. Można zobaczyć naszą armatę Feldkanone. Dzisiaj w ogóle muzeum nasze w związku z Świętem Narodowym jest otwarte za darmo. W muzeum jest bardzo ciekawa nowa wystawa czasowa o fotografii związanej z Powstaniem Wielkopolskim i tam między innymi uruchomiliśmy takie atelier powstańcze, gdzie można ubrać się w mundur i sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie.
Więc mówimy o Odwachu.
Tak, o Odwachu na starym rynku. Mm-hmm. Teraz wiemy, że już wreszcie dostęp do naszego muzeum jest pełną szerokością, więc łatwo tam przyjść i tam się pojawić. I jeszcze myślę, że też tutaj szef by mi, mój dyrektor nie wybaczył, gdybym nie wspomniał. Jutro oficjalne delegacje jadą do Warszawy pod grup nieznanego żołnierza, ale jutro myślę wyjątkowe wydarzenie w Poznaniu o godzinie 11 w Muzeum Martyrologii Wielkopolan na Forcie 7 przy ulicy Polskiej. W imieniu, myślę, wszystkich Wielkopolan złożyłem pod ścianą śmierci w tym pierwszym obozie koncentracyjnym na ziemiach polskich wieniec, który ma być hołdem dla tych, którzy w tym obozie skończyli swoje życie, a wcześniej brali udział właśnie w Powstaniu Wielkopolskim, bo Niemcy, wiemy jak nazywali ten obóz, obóz krwawej zemsty za Powstanie Wielkopolskie, więc jutro na godzinę 11 zapraszamy wszystkich w to miejsce. Przypominamy, że obieg po renowacji, a po tym jak te kwiaty i to upamiętnienie się odbędzie, to zapraszamy na zwiedzanie z przewodnikiem nowej ekspozycji.
Bardzo dziękuję, zapraszam w gościnne progi Odwachu i nie tylko. Stefan Ogorzałek, zastępca dyrektora do spraw budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że w tym 2026 roku to już będziemy opowiadać, co tam w tych murach jest.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu bardzo. Rafał Regulski mówi do usłyszenia, a Mariusz Siuda z państwem jeszcze zostaje.